Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Były trudne lata 60. XIX wieku. Pewnego dnia w małej miejscowości Port Huron, położonej na jednym ze słynnych jezior w Stanach Zjednoczonych, kilkuletni chłopiec wrócił do domu ze szkoły, trzymając w ręku zalakowaną kopertę. Już przekraczając próg domu, zaczął wołać swoją mamę: „Mamo! Mamo, dyrektor przekazał mi ten list i powiedział, że tylko ty możesz go przeczytać, ale powiedz mi, co jest w nim napisane, jestem taki ciekawy”. Matka wzięła do ręki kopertę, założyła okulary, spojrzała w tekst listu i zalewając się łzami, zaczęła głośno czytać. „Pani syn jest geniuszem. Nasza szkoła jest dla niego zbyt mała. Nie mamy dość dobrych nauczycieli, którzy mogliby go jeszcze czegoś nauczyć. Powinna pani uczyć go sama w domu”. Kobieta wzięła na ręce syna, przytuliła go i z dumą w głosie powiedziała, że w takim razie od dziś to ona zajmie się jego edukacją. Wiele, wiele lat później, gdy ten mały chłopiec wychowany nad jeziorem Huron, wówczas już jako siwowłosy mężczyzna, powrócił do rodzinnego domu, by uporządkować dokumenty po zmarłej jakiś czas wcześniej matce, w jednej z szafek znalazł zgiętą w pół kopertę, w której znajdowała się pożółkła kartka. Pamiętał ją doskonale. To był list, który przekazał jego mamie dyrektor szkoły. Mężczyzna otworzył kopertę i zaczął czytać. „Pani syn jest niedorozwinięty. Nie może uczyć się w naszej szkole. Dziś został z niej usunięty”. W oczach mężczyzny pojawiły się łzy. Tego samego wieczora w swoim pamiętniku zapisał następujące zdanie: „Byłem niedorozwiniętym dzieckiem, ale moja matka sprawiła, że stałem się największym geniuszem stulecia”. Thomas Edison, bo o nim mowa. Największy geniusz XIX wieku, dorobek założonych i administrowanych przez niego laboratoriów to ponad 1000 patentów. Wśród jego wynalazków to udoskonalenie telefonu Bella przy użyciu cewki indukcyjnej i mikrofonu węglowego, fonograf, opatentował żarówkę elektryczną, pracował nad udoskonaleniem magnetycznej metody wzbogacania rud żelaza, odkrył emisję termoelektronową, zbudował akumulator zasadowy niklowo-żelazowy, prądnicę prądu stałego, oscyloskop, płytę gramofonową, kamerę filmową z jednoczesną rejestracją dźwięku na taśmie filmowej, projektor filmowy do filmów dźwiękowych, betoniarkę, kombajn zbożowy, chłodziarkę, suche baterie alkaliczne, dyktafon, pióro elektryczne, pierwszą na świecie gumę syntetyczną. Zorganizował w Menopalk pierwszy na świecie Instytut Badań Naukowo-Technicznych. Zbudował w Nowym Jorku pierwszą na świecie elektrownię publicznego użytku i wiele innych. Czego uczy nas ta historia? Że jak dla tej matki jej syn był największym geniuszem, tak każdy z nas dla Maryi jest takim geniuszem. Wielkim, wspaniałym geniuszem, cudownym, wspaniałym człowiekiem, umiłowanym dzieckiem Boga. Maria widzi w nas dużo dobra i zachęca nas do dobra. Maria patrzy na nas zawsze z miłością. Maria widzi w Tobie to, co najlepsze, nawet wtedy, gdy wszyscy inni widzą tylko to, co najgorsze. Mimo naszych słabości, grzechów, upadków, nałogów, Maria widzi w każdym z nas swoje umiłowane dziecko, wielkiego geniusza. To dzięki Bożemu błogosławieństwu, Bożej miłości, Jego nieustającej łasce i stałej opiece Matki Bożej możemy się radować mimo przeróżnych przeciwności i trudności, jakie na nas spotykają. Matka Boża patrzy na nas zawsze z miłością, pociesza, wspiera, wyprasza potrzebne łaski i pragnie zawsze być naszą najlepszą matką, abyśmy każdego dnia uciekali się pod jej opiekę i wstawiennictwo. Może nam się wydawać, że oto Matce Bożej było tutaj na ziemi łatwiej, wygodniej, piękniej, bo to Bóg wybrał właśnie ją. Dzisiaj w tą uroczystość to wspominamy, kiedy przyszedł Archanioł, powiadamia Maryję o tym. Wydawałoby się, że tak Maryja urodziła Syna Bożego, Zbawiciela świata, na koniec została wzięta z duszą i ciałem do nieba. Ale gdyby tak przeczytamy, poczytamy sobie Ewangelię, gdyby tak po ludzku przeanalizujemy, to Maryja także miała swoje problemy, troski, niezrozumienie, plotki, ucieczkę do Egiptu. Widziała i cieszyła się jak każda matka, kiedy urodził się jej syn, jak matka każda cieszyła się, kiedy jej syn Jezus zaczynał chodzić, mówić. Cieszyła się zapewne, kiedy jej syn Jezus zaczął pomagać w warsztacie Józefa, swojego przybranego ojca. Na pewno jej serce radowało się, kiedy słyszała, jakich niewiarygodnych cudów dokonywał Jezus. Tego nikt wcześniej nie dokonywał. Ewangelię mamy spisane w Ewangelii 35 cudów, których dokonał Jezus. 1/3 opisu Ewangelii to cuda, do których dokonał Jezus. Maria zapewne się cieszyła, kiedy słyszała, o Jezus chodzi po wodzie, ucisza burzę, rozmnożył rybę i chleb dla tylu ludzi, tysięcy ludzi, wskrzeszał zmarłych. Ale też zapewne serce Maryi, ta co zapowiedział Symeon, przeszedł miecz boleści, kiedy widziała Jezusa ukrzyżowanego, skazanego jako największy zbrodniarz, największy złoczyńca. A później według tradycji Maryja była tą pierwszą, która spotkała zmartwychwstałego Pana. I dlatego Maryja bardzo po ludzku nas rozumie. Rozumie nas, że i my w naszym życiu mamy różne trudności, problemy, kłopoty, niezrozumienie, krzyże, samotność, łzy. Po ludzku Maryja nas rozumie, dlatego przychodzi zawsze nam z pomocą. Bo to, co naszym ludzkim, chrześcijańskim życiu wiary, to jest to, że nigdy, nigdy nie umiera nadzieja. Nie ta nadzieja nazywana matką głupich, to może dla nich tak jest, ale nadzieja to jest cnotą boską. Nadzieja, która przenika nasze życie, że choćby największa tragedia, największe nieszczęście w naszym życiu nas dotknęło, którego nie jesteśmy w stanie nawet nieraz udźwignąć i po ludzku myślimy, to już koniec, nic się nie da zrobić, to nadzieja nigdy nie umiera. Dlatego, że wierzymy mocno, że nad wszystkim jest Bóg. To, co słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii, u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Że to wszystko, co dzisiaj przeżywamy, cierpienia, samotność, choroby, cierpienia, łzy nieraz, nieprzespane noce, to wszystko przemija. I właśnie ta nadzieja przenika także i nasze życie chrześcijańskie, życie wiary. I nigdy nie umiera, nigdy nie wpadamy w rozpacz. Co możemy zrobić? A możemy oddać się w opiekę Matki Bożej. Jakiś czas temu dziennikarze portalu History Extra przygotowali imponującą swoim rozmachem listę 100 najbardziej wpływowych kobiet w historii ludzkości i świata. Najpierw 10 ekspertów podało po 10 kandydatek, następnie czytelnicy magazynu mogli głosować na swoje typy. Później do każdej postaci dziennikarze historyczni BBC dopisali krótkie uzasadnienie. W tym rankingu najbardziej wpływowych kobiet w historii ludzkości i świata Matka Boża zajęła aż 12 miejsce. A pierwsze miejsce zajęła nasza rodaczka Maria Skłodowska-Curie, fizyczka i chemiczka, która dwukrotnie zdobyła Nagrodę Nobla z różnych dziedzin. A w naszym życiowym rankingu, które i jakie miejsce zajmuje Matka Boża? Moi drodzy, mówiliśmy sobie wspólnie podczas naszych rekolekcji, że Maryja wciąż mówi do nas te słowa, które wypowiedziała w Kanie Galilejskiej. Uczyńcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn. Bo Maryja zawsze prowadzi do Chrystusa. Maryja zawsze pokazuje na Chrystusa. I jakże przepięknie pokazuje to nasza jasnogórska ikona tutaj w kościele, także zamieszczona. Tam, gdzie są Polacy, wszędzie, gdzie byłem na całym świecie, gdzie są Polacy, jest obraz, ikona cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, gdzie Maryja z jednej strony trzyma małego Jezusa, a drugą ręką pokazuje nie na siebie, na Jezusa. Idźcie do Niego. On jest drogą, prawdą i życiem. On jest prawdziwą drogą do życia wiecznego. Z Nim się zaprzyjaźnijcie, z Nim kroczcie przez życie, Jego naśladujcie i Jego głoście swoim życiem. Powiedzieliśmy sobie, że Maria zachęcałaby nas do modlitwy codziennej, wytrwałej, tak jak potrafimy, mimo różnych przeszkód. Pośród modlitw do różańca, do Ojcze nasz, naucz nas Jezus, do koronki, do Bożego miłosierdzia, do tej najdoskonalszej, największego daru, jaki zostawił nam Chrystus, do Eucharystii. Zapewne Maria zachęcałaby nas do czytania Pisma Świętego, do miłości do Boga, do Kościoła, do bliźniego. Maria, która nas zawsze prowadzi do Jezusa. Gdyby ktoś z was, moi drodzy, chciałby bardziej tak przeżyć rekolekcję oddania się w opiekę Matki Bożej, a przez Maryję samemu Chrystusowi, jest taka strona internetowa, bardzo łatwo zapamiętać, oddanie 33, oddanie33.pl, piszemy sobie tam w Google, to wyjdzie nam. Jest to strona, są tam rekolekcje, jak mówi nazwa, 33-dniowe, które można rozpocząć dzisiaj, jutro, w dowolnym czasie. Są to rekolekcje dla różnych stanów, dla kapłanów, dla małżeń, dla osób samotnych, a nawet dla ludzi zabieganych, którzy na nic nie mają czasu. Chodzi o to, żeby każdego dnia, kiedy się już rozpocznie, wytrwać w tych rekolekcjach i żeby sobie tam wysłuchać konferencja, która jest zamieszczona, wysłuchać, rozważyć, zastanowić się. A całe rekolekcje, oddanie 33, bo są i całe książki wydane także w tej serii, żeby oddać się w opiekę Matki Bożej, a przez Maryję Chrystusowi. I wtedy dzieją się niesamowite cuda. To wcale nie znaczy, moi drodzy, że w naszym życiu, kiedy oddamy się w opiekę Panu Bogu przez Maryję, będziemy odmawiali różanie, będziemy się modlili, będziemy uczestniczyli często w Eucharystii. To nie znaczy, że nie będzie cierpienia w naszym życiu. To nie znaczy, że nie będzie samotności, nie będzie krzyża, nie będzie problemów. Będą, bo takie jest życie. Ale kiedy w wierze, przyjaźni z Maryją, z Chrystusem, będziemy to przeżywali, to całkiem inaczej będziemy to przeżywali. Bo będziemy wiedzieć, że nad wszystkim jest Bóg, u którego nie ma rzeczy niemożliwych. Także i my będziemy chcieli za chwilę oddać się w opiekę Matki Bożej. Odmówię wspólnie akt oddania się w opiekę Matki Bożej. A takim zewnętrznym znakiem oddania się w opiekę Matki Bożej jest między innymi taki medalik, który będzie można sobie nabyć po mszy świętej, tam przy stoliku, po mszy właśnie. Medalik dla siebie czy swoich bliskich za dowolną ofiarę, którą można zawiesić na łańcuszku, na szyi. Bo nie jest to talizman. To jest znak zewnętrzny, że oddaje się w opiekę Matki Bożej przez Maryję Chrystusowi. Ale to także nas zobowiązuje do tego, żeby naśladować Maryję w swoim życiu, w szukaniu woli Pana Boga i jej wypełnianiu. Maryja w sposób najdoskonalszy to dokonała. Jest dla nas najdoskonalszym wzorem wypełnienia woli Pana Boga, to naśladowanie Matki Bożej. Także choćby jedno po Twoją obronę, czy zdrowaś Maryjo, każdego dnia odmówić. Sama Matka Boża objawiła się świętej Katarzynie Laboré w Paryżu 27 listopada 1830 roku i prosiła, żeby wybić taki właśnie medalik. Z jednej strony medalika przedstawiona jest postać Matki Bożej, z której rozłożonych rąk rozchodzą się promienie światła. Podstawą stóp jest półkula, na której widać węża, którego ona depcze, a wokół postaci Maryi widnieje tekst krótkiej modlitwy. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Z drugiej strony medalika są dwa serca, Najświętsze Serce Pana Jezusa, otoczone koroną cierniową i Niepokalane Serce Marii przebite mieczem. Powyżej inicjał Maryi litera M, a nad nią krzyż. Dodatkowo na obwodzie umieszczono 12 gwiazd. I kiedy zaczęto wybijać te medaliki, ludzie zaczęli je nosić, nazwano go medalikiem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zaczęły się dziać niesamowite cuda, ludzie się nawracali, dostawali uzdrowień, różnych nałogów, nowotworów. A kiedy jeden z największych masonów, ateistów, wrogów Kościoła w Paryżu przyjął ten medalik i się nawrócił, co uznano za niesamowity cud, nazwano go cudownym medalikiem. Moi drodzy, Maryja, która prowadzi nas do Chrystusa i wciąż mówi te same słowa: uczyńcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn. Amen.